Profesor Aleksander Bańka. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 1 czerwca 2010 roku na temat Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Znamy pana Aleksandra, nie muszę przedstawiać, także niech Duch Święty wspiera nas, abyśmy dobrze przyjęli słowo i sił i światła użyczy.
Tak więc, proszę Państwa, w takim razie może poprośmy Ducha Bożego, żeby faktycznie prowadził nie tylko Państwa w słuchaniu, ale mnie w mówieniu również, ponieważ będziemy mówić o sprawach Bożych, a te sprawy najlepiej, najpełniej przenika właśnie Duch Boży. Nikt z nas nie jest w stanie ich ogarnąć, a zatem poprośmy Ducha Świętego w ciszy naszych serc, aby to On był tu obecny pośród nas i aby to On przemawiał, ponieważ w Jego mocy, w Jego tchnieniu się spotykamy i On tu jest najważniejszy. Dlatego zapraszam Cię, Duchu Święty, abyś był pośród nas. Amen. Proszę Państwa, jedno z kolejnych błogosławieństw, z którym spróbujemy się dzisiaj zmierzyć, to jest błogosławieństwo powiązane z miłosierdziem. Błogosławieni miłosierni. Kiedy patrzymy na błogosławieństwa, ten swoisty katalog życia duchowego, taka synteza życia duchowego chrześcijan, to można postawić sobie uzasadnione pytanie, dlaczego takie błogosławieństwa właśnie? Dlaczego błogosławieni ubodzy w duchu? Dlaczego błogosławieni, którzy się smucą, którzy płaczą? Dlaczego błogosławieni miłosierni? Dlaczego takie błogosławieństwa, takich 8 błogosławieństw wybrał właśnie Jezus? Mógł ich wybrać przecież dużo więcej albo zupełnie inne, a jednak te 8. Skoro te 8 stanowi ten katalog życia duchowego chrześcijan, znaczy, że musi kryć się w nich jakaś szczególna głębia. Pośród nich jest to błogosławieństwo związane z miłosierdziem. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest taka encyklika Jana Pawła II, która jest mi osobiście bardzo droga. Ona jest krótka, ale niezwykle bogata w treść. Nosi tytuł Dives in Misericordia, czyli Bóg bogaty w miłosierdzie. I w tejże encyklice właśnie do tego błogosławieństwa Ojciec Święty daje taki komentarz. Mówi, że właściwie stawia pytanie takie trochę retoryczne. Czy nie jest to błogosławieństwo, te słowa, czy nie jest to streszczenie całej dobrej nowiny? A zatem Ewangelii. I mówi dalej Ojciec Święty, całej zawartej tam zdumiewającej wymiany. A więc błogosławieństwo, to związane z miłosierdziem, byłoby streszczeniem całej dobrej nowiny, całej Ewangelii. Proszę sobie pomyśleć Ewangelię, tak? I teraz ta Ewangelia jest w jednym zdaniu. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. To byłoby zdaniem Jana Pawła II streszczenie całej dobrej nowiny. Tej przedziwnej wymiany, czy zdumiewającej wymiany, jak pisze również Ojciec Święty. No, proszę Państwa, jeżeli to jest streszczenie całej Ewangelii w jednym zdaniu, no to ten fragment musi mieć jakieś niebagatelne, kolosalne, absolutnie istotne znaczenie dla zrozumienia tajemnicy chrześcijaństwa. No i co oznaczają te słowa zdumiewająca wymiana, o których mówi Ojciec Święty? O jaką zdumiewającą wymianę tutaj chodzi? No, jest tam taka swoista dialektyka. Będziesz miłosierny, miłosierdzia dostąpisz. Ale jak to rozumieć? Na czym miały polegać ta wymiana przedziwna, o której mówi Jan Paweł II? Kiedy sobie nad tym myślałem, od razu skojarzyły mi się takie słowa, które na pierwszy rzut ucha, tak? Brzmią obrazoburczo i właściwie to wydaje się, że są grubo przesadzone, gdyby nie fakt, że używali ich ojcowie Kościoła w bardzo takim szczególnym kontekście. Otóż mówili, po to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek, w cudzysłowie, stał się Bogiem. Po to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. To jest jakaś przedziwna wymiana, która mi się od razu mocno skojarzyła z tym fragmentem. Zaraz spróbuję Państwu powiedzieć dlaczego. Ale no, niewątpliwie to brzmi jakoś tak nawet wstrząsająco, tak? Człowiek ma się stać Bogiem. Miłosierny, aby dostąpić miłosierdzia. No, co to w ogóle znaczy? Jak to przełożyć na praktykę? O co tu w ogóle chodzi w tym fragmencie? Żeby to zrozumieć, myślę, trzeba spróbować zastanowić się nad sensem tej zdumiewającej wymiany właśnie, albo mówiąc inaczej, nad sensem tego pojęcia miłosierdzie. Co to w ogóle takiego jest? I Jan Paweł II w tej swojej encyklice przytacza jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego, który jest jak gdyby komentarzem, doskonałym komentarzem do tego błogosławieństwa. To jest fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. W tym liście święty Paweł pisze tak. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. To jest list do Efezjan, rozdział 2, werset 4 i następne. Dlaczego ten fragment jest taki ważny? Ponieważ w nim zestawione ze sobą, głęboko jak gdyby sprzęgnięte, złączone są dwie rzeczywistości, nierozerwalne. Jednej nie zrozumiemy bez drugiej. To jest właśnie miłość i miłosierdzie. Połączone razem, ściśle. Bóg bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, tak, jaką nas umiłował, przywrócił nas do życia. Bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość. No jest pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami ścisły związek. Jaki? No, otóż taki, że Bóg, który, jak pisze święty Paweł z kolei w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, istniejąc w niedostępnej światłości, jest absolutnie i doskonale szczęśliwy. Istnieje jako wspólnota osób. I mówimy, że jest to wspólnota w miłości, że jest to wydarzenie miłości. Tak? Ponieważ w tej wspólnocie jest ten, kto kocha, jest kochany, czyli Ojciec, ten, który jest kochany i kocha, czyli Syn, i to ich wzajemne, powiedzmy, współmiłowanie, tak? Czyli ta najdoskonalsza miłość, która w tym najwyższym, najdoskonalszym wymiarze jest duchem, trzecią osobą. A więc oni tak żyją, że wzajemnie się sobie nawzajem dają, obdarowują się. Jest to wiecznotrwały cud miłości, tak? Wydarzenie absolutnie nie do pojęcia dla nas, nie do zrozumienia, nie do zgłębienia, w ogóle przerastające wszystko, co możemy sobie wyobrazić. A więc Bóg doskonale posiada siebie, dając siebie. Ale to dawanie siebie, obdarzanie się miłością, kochanie, ta wspólnota, święto miłości, które możemy sobie pomyśleć w Trójcy Świętej, ono się w Bogu nie zamyka, tak? Ponieważ Bóg tak kocha, że jak gdyby otwiera się na zewnątrz, wychodzi w jakimś sensie z siebie w tej miłości, daje siebie na zewnątrz, można powiedzieć, wypowiada się siebie w to, co nieboskie, tak? Poza samego siebie. I ta wypowiedź, miłosna wypowiedź Boga ma na imię człowiek. Tak, to jest człowiek. A więc tak naprawdę my nie jesteśmy stworzeni z nicości. My jesteśmy stworzeni z miłości. Tak? Wychodzimy z serca samego Boga. Tam jesteśmy utkani jak taki precyzyjny cud, tak? Który powstaje z tego miłowania się pomiędzy sobą osób boskich. My jesteśmy stamtąd, z serca Boga. Jesteśmy synami światłości, bo z tej światłości niedostępnej się wywodzimy, każdy z nas. Jesteśmy stworzeni dla wieczności, dla wiecznego życia, dla nieskończoności Bóg nas stworzył. Taka jest prawda o człowieku. No i teraz można pomyśleć sobie tak, Jeżeli ta miłość jest właśnie taka, jeżeli Bóg tak istnieje, że nie może siebie nie dawać, nie udzielać drugiemu, że miłość jest sposobem Jego istnienia właśnie, prawda? To można, czy można sobie pomyśleć jakiś najbardziej radykalny moment tej miłości? Czym byłaby ta miłość w takim najbardziej radykalnym, najbardziej ostatecznym wymiarze, ta właśnie miłość Boga? No, żeby to zrozumieć, czym by ona była, to pomyślmy sobie taką sytuację, że człowiek, który wychodzi z serca Boga, tak, jest przez Niego właśnie tchniony, z tej miłości się wyłania, taki wypieszczony, chciany, tak, pępek świata, absolutny cud stworzenia. Człowiek, każdy z nas, Kasia, Zosia, Tomasz, tak, każdy jeden indywidualnie, że taki człowiek, otrzymując siebie od Boga właśnie, nie zwraca się ku Bogu, nie odpowiada na Jego miłość, ale zwraca się ku samemu sobie. Czyli porzuca Boga dla samego siebie, mówiąc najprościej. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację? No tak, bo to jest nasza codzienność. Tą sytuację teologia definiuje jako grzech. Tak więc właśnie to się dzieje w momencie, kiedy my popełniamy grzech, czyli odwracamy się od tej miłości. I teraz, gdybyśmy sobie pomyśleli najradykalniejszy stan tego odwrócenia się od miłości, no to jest właśnie moment śmierci. Tak? Stan, w którym człowiek porzucił Boga dla samego siebie, jest sam z sobą na wieczność. Jest absolutnie skupiony na sobie i wydarty ze szczęścia, ze wszystkiego, co sobie można wyobrazić. Chyba największą konsekwencją tego odwrócenia się od Boga, od miłości, to jest moment, kiedy sobie pomyślimy właśnie o śmierci, w której nie ma Boga. Tak, o śmierci, w której nie ma Boga. To jest moment absolutnego opuszczenia człowieka spowodowany przez niego samego. Tak? Czyli człowiek odwraca się od Boga i jest sam z sobą. Jeżeli pomyślimy sobie ten stan na wieczność, to jest to przerażające. Tak? To jest właśnie w jakimś sensie piekło. I teraz pomyślmy sobie, że jeżeli taka byłaby konsekwencja tego zamknięcia się na miłość i to byłby stan definitywny, nieodwracalny przez człowieka, to jaka jest szansa tego porzucenia, tego jak gdyby zażegnania, naprawienia tego stanu, co tu można w ogóle zrobić? Tak? No, człowiek nie może zrobić nic, ponieważ nie jest zdolny sam o własnych siłach zbudować tej relacji miłości z Bogiem. Tak? Nie ma takiej możliwości, żeby się wzniósł ponad siebie do Boga o własnych siłach. Więc skoro ten stan tak dramatyczny byłby konsekwencją porzucenia Boga dla samego siebie, to jedyne, co może zrobić, co możemy się spodziewać, tak? I co robi Bóg, to Bóg porzuca siebie dla człowieka. A więc nie tylko można powiedzieć tak, że daje się człowiekowi, czyli posiada siebie w dawaniu siebie, czyli kocha, ale w ogóle w jakimś sensie zatraca siebie dla człowieka, tak? Czyli porzuca siebie dla człowieka. A więc byłaby to jakaś najbardziej radykalna, jakiś najbardziej radykalny sposób realizacji miłości. Bóg nie tylko nas sobą obdarowuje, ale po prostu tak nas sobą obdarowuje, że traci siebie dla nas. I to jest miłosierdzie. Czyli stan, w którym Bóg tak nas kocha, że traci siebie dla nas. I teraz nie bez powodu Ojciec Święty w encyklice tejże, Dives in Misericordiae, łączy doświadczenie Bożego miłosierdzia z doświadczeniem grzechu. My doskonale znamy tą przypowieść o marnotrawnym synu, albo miłosiernym ojcu, albo marnotrawnym ojcu, tak, bo to się różnie nazywa, ale generalnie sensem tej przypowieści jest miłosierdzie. Otóż proszę zobaczyć, że tam jak gdyby ojciec dwa razy traci siebie dla syna. Po raz pierwszy, kiedy daje mu połowę majątku, nie musi tego czynić, ma dwóch synów, jedna połowa jest dla jednego, druga jest dla drugiego. I teraz, dopóki ojciec żyje, to on jest głową rodziny, on dysponuje majątkiem. A tu na prośbę syna, ojciec jak gdyby oddaje mu połowę swojego majątku, wiedząc doskonale, że ten syn ten majątek roztrwoni. Ten majątek to nie są dobra materialne, tak? To jest jak gdyby jakaś część miłości ojca, ta nieodwracalna, której syn jak gdyby sam odzyskać nie może. Tak? On po prostu zostaje obdarowany ponad miarę, I ojciec dlatego, że kocha syna, pozwoli mu w jakimś sensie roztrwonić tą miłość. Kiedy syn wraca, to są te niesamowite symbole, kiedy ojciec nakłada na jego palec pierścień, tak, płaszcz, to są symbole godności królewskiej, czyli po raz drugi jak gdyby traci siebie, coś ze swojej godności dla syna. Kiedy przytula go do swojego serca, można powiedzieć, że otwiera się, jak gdyby staje się wobec tego syna bezbronny, tak? Oddaje mu siebie w taki sposób radykalny. Jak gdyby, proszę sobie wyobrazić takiego uświnionego pastucha, który wraca do ojca, prawda, cuchnącego i w ogóle obrzydliwego, bo tak musiał mniej więcej ten marnotrawny syn wyglądać. I ojciec, który go do swoich królewskich szat, tak, przyciska, więc brudzi się tym synem, tak, jak gdyby przejmuje na siebie jego brud, tak. Te jego szaty zostają skalane synem, a mimo to ojciec się nie brzydzi go, tak. Nic w tym synu nie jest mu ohydne. A więc to jest miłość posunięta jak gdyby do najbardziej radykalnych granic. I jeżeli by trzeba było, ojciec dokładnie byłby w stanie zrobić to samo z drugim synem. Tak? I ojciec jak gdyby rezerwuje tą drugą część majątku dla tego drugiego, żeby również dla niego go roztrwonić, jeżeli byłaby taka potrzeba. Więc ojciec traci siebie, tak? Traci siebie definitywnie. Proszę zobaczyć dwa, jeżeli pomyślimy, spróbujemy sobie to jakoś obrazować, a więc patrzeć na tą rzeczywistość w obrazach, to dwa obrazy jak gdyby z samego serca chrześcijaństwa nam się wyłaniają, niezwykle sugestywne właśnie. Pierwszy obraz to jest obraz dzieciątka Jezus, tak? To jest właśnie ten najbardziej radykalny obraz pierwszego etapu kenozy, czyli uniżenia, wcielenia Boga, kiedy Bóg przychodzi w takiej postaci najbardziej bezradnej, tak? A więc początek jak gdyby misji Chrystusa na ziemi wiąże się z objawieniem się w absolutnej bezradności, tak? W absolutnym uniżeniu. Początek tej misji tak się nam jawi, prawda? I jednocześnie kres tej misji, czyli to, co nam z niej zostaje, to jest chleb eucharystyczny. To jest również jak gdyby ten sam symbol, tylko inaczej. Tak samo symbol absolutnej kruchości Boga, który się wydaje tak radykalnie, że już bardziej radykalnie nam się oddać nie może. Bo wyobraźmy sobie, co my z tym chlebem możemy zrobić. Tak? Wszystko. A więc jak gdyby absolutna moc Boga objawia nam się w tak absolutnie kruchych symbolach. To jest symbol absolutnego wyniszczenia się Boga dla człowieka, prawda? To jest sens tej chrześcijańskiej kenozy, czyli uniżenia siebie. A więc miłość miłosierna to jest miłość najbardziej radykalna w tym swoim najbardziej ostatecznym kształcie, który wiąże się nie tylko z oddaniem siebie drugiemu człowiekowi, ale w ogóle z utraceniem siebie dla niego. A więc Bóg w logikę swojej miłości wpisuje to, że siebie dla człowieka straci. I teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda. To znaczy, pomyślmy sobie sytuację, w której człowiek wracając do tej śmierci jest w niej zupełnie sam. Tak? A więc wchodząc w śmierć znajduje tam pustkę, ciemność i samego siebie. Tak? Ten dramatyczny stan, jak go można przełamać? No jedynie w taki sposób, jeżeli w tą śmierć w jakiś sposób wkroczy Bóg. Tak? No a jak może Bóg wkroczyć w śmierć człowieka? No tylko w taki sposób, że się po prostu da zabić. Tak? Jak się Bóg może dać zabić? No nie można Boga zabić, bo to jest sprzeczność logiczna i wszelka inna jeszcze. Tak? No tylko w taki sposób, że Bóg nie przestając być sobą, stanie się kimś, kogo można zabić. Tak? Czyli człowiekiem. A musi stać człowiekiem, żeby człowiek mógł go w swojej śmierci odnaleźć. A więc to absolutnie radykalne uniżenie się Boga wiąże się właśnie z tym, że Bóg pozwala z sobą zrobić właśnie to, pozwala się unicestwić po ludzku rzecz biorąc, tak zetrzeć w proch, w pył zniszczyć, po to, żeby odtąd każdy człowiek, albo mówiąc inaczej, po to, żeby właśnie wkroczyć w ludzką śmierć, w samo jej jądro, w samo serce, tam gdzie zbiega się grzech, cierpienie i śmierć, w takim najbardziej radykalnym wymiarze. A więc Bóg wkracza w samo centrum ludzkiego nieszczęścia spowodowane przez grzech. Po co? Po to, żeby każdy z nas umierając mógł właśnie w swojej śmierci go odnaleźć. To jest ten niesamowity symbol, czy znak, czy obraz Boga wstępującego na samo do ludzkiej śmiertelności, po to, żebyśmy w tej śmiertelności nie byli sami. Jeżeli z tej perspektywy patrzymy na list do Efezjan, to co nam się tutaj pokazuje? No właśnie te słowa, aby razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Bóg przez wielką, bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. A więc to miłosierdzie to jest miłość Boga, która zawiodła go aż w samo serce ludzkiej śmierci, po to, żeby w tej śmierci w Chrystusie człowiek mógł powrócić do życia. Bo Bóg umiera w Chrystusie, tak? W swoim Synu. To jest jakaś zupełnie niepojęta, nowa twarz boskiej miłości, tak? Proszę zobaczyć, że kiedy apostołowie w Wieczerniku pytają Jezusa, mówią tak, Panie, pokaż nam Ojca, no to Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie zobaczyłeś, prawda? Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. A więc nie tylko we mnie, ale w moich czynach obserwujecie, czy możecie zobaczyć, kim jest Ojciec. Kiedy widzisz, jak za ciebie umieram, to widzisz, jaka jest istota miłości Ojca. Jest to właśnie miłość miłosierna. A zatem można powiedzieć, że właśnie ten najbardziej radykalny, ostateczny, głęboki wymiar miłości, który wiąże się z oddaniem siebie, z wydaniem siebie, absolutnie radykalnym za drugiego, ten właśnie wymiar miłości nazywa się miłosierdziem. A więc gotowość do porzucenia siebie dla człowieka. To, co w Bogu objawia się właśnie poprzez mękę i śmierć Chrystusa. A więc można powiedzieć tak, że chyba trzeba by nazwać właśnie tą miłość najradykalniejszą, czy miłosierdzie najradykalniejszą, najgłębszą formą miłości. To jest właśnie miłosierdzie. Ale teraz musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, że to, że my odzyskujemy siebie w Bogu, w naszej poprzez Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, po prostu najbardziej radykalny moment, On nas przywraca do nowego życia, to jest to już życie o zupełnie innej jakości. To znaczy, Pismo Święte mówi wyraźnie, to jest nowe stworzenie, tak? To jest przebóstwienie. To jest zupełnie nowa jakość. To jest właśnie to stanie się Bogiem, o którym mówili ojcowie Kościoła, o czym powiedziałem na początku. Człowiek, Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. Konsekwencją tego boskiego stania się człowiekiem jest śmierć. Owocem tej śmierci jest to, że człowiek staje się Bogiem, czyli żyje w zupełnie nowy sposób. To jest nowe życie, nowe stworzenie, jak mówi Paweł. I to jest właśnie ta cudowna wymiana, która jest sensem całej Ewangelii. A więc miłosierny Bóg daje nam siebie tak definitywnie i całkowicie, że przyjmując to miłosierdzie, stajemy się w jakimś sensie Nim. On się po to staje nami, żebyśmy my mogli stać się Nim, czyli zostajemy podniesieni do zupełnie nowego życia, do zupełnie nowej jakości, do zupełnie nowego człowieczeństwa, do bycia nowym stworzeniem właśnie. I można powiedzieć tak, jeżeli tak jest, to istotą Ewangelii jest nie tylko posiadanie siebie, wdawaniu siebie, ale posiadanie siebie w traceniu siebie, czyli w radykalnym sposobie oddania siebie dla drugiego. I teraz proszę zobaczyć, co to znaczy tracić siebie, znaczy dla kogo myśmy my tracić. No, mamy siebie tracić dla Boga i dla drugiego człowieka, bo sens przekazania miłości jest taki. Będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego. Więc ja nie mogę sobie pomyśleć tak, no to ja się będę dzisiaj tracił siebie dla Boga, tak, tam w modlitwie, gdzieś w moim kątku, tak. Nie. Nie mogę też pomyśleć sobie, będę się tracił dla człowieka w dziełach miłosierdzia, akcjach charytatywnych, tak. Nie. Te dwie rzeczywistości muszą być integralne i my musimy zobaczyć Ewangelię jako bardzo radykalną formę tak, propozycji na nasze życie. I Jezus tutaj był bardzo radykalny w tej kwestii, bo on mówił wyraźnie, kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, ten nie zachowa. Jezus wyraźnie mówi o utracie życia. Więc to nie jest tak, że się te dwie rzeczywistości, życie tutaj i życie z Bogiem, albo życie tego świata, życie z Bogiem da pogodzić. Nie. To jest może bolesne i brutalne, ale tak jest. My musimy, jak gdyby Bóg żąda od nas utraty życia dla siebie, ponieważ On to zrobił w stosunku do nas. Przerażające? Może tak, ale musimy sobie uświadomić, co się wiąże z tą utratą życia. Ponieważ kiedy ja tracę moje życie dla Boga, to nie jest tak, że ta utrata wiąże się z jakąś pustką, że Bóg mnie, pozbawia mnie samego, ogałaca mnie ze mnie, tak, że ja coś tracę i w to miejsce, i co, jest ciemno, głucho, ponuro, tak, cierniowo i w ogóle nie wiadomo jeszcze jak. Otóż nie, ponieważ przekazanie miłości, a jeszcze bardziej właśnie to błogosławieństwo, mówi nam coś innego. Błogosławieni miłosierni, czyli tracący siebie dla Boga i dla drugiego człowieka, ponieważ oni miłosierdzie dostąpią. To co to znaczy? To znaczy, że w zamian my, tracąc siebie dla Boga, otrzymamy samego Boga. Więc to się opłaca. Stracić siebie, stworzenie, otrzymać na własność Stwórcę. W tym sensie można powiedzieć, my jesteśmy, jak, znaczy staniemy się Bogiem w cudzysłowie, tak? Mogąc Boga otrzymać i Nim dysponować. To jest sens tej przedziwnej wymiany, o której nas informuje przykazanie miłości, o którym, które nam rozjaśnia właśnie to błogosławieństwo. Nie bój się stracić siebie dla Boga, ponieważ to nie jest utrata definitywna. Kiedy stracisz siebie, otrzymasz dużo więcej. Otrzymasz Boga. A więc będziesz mógł Bogiem dysponować jako swoją własnością. I to jest jak gdyby sens tej ogromnej zażyłości, o której mówi Pismo Święte. Ta zażyłość tak nam się tylko, można powiedzieć, w przebłyskach pojawia, kiedy myślimy sobie o tych słowach, jakimi zwracał się do Ojca Jezus, tak? Abba, tak do Boga nie mówił żaden Żyd, tak? Tatusiu. Ta zażyłość niezwykła. No, jeżeli ja mam świadomość tego, że mogę w sposób bezpieczny tak siebie utracić, ponieważ tracąc siebie dla Boga otrzymuję od Niego dużo więcej i jest między nami szczególna, oblubieńcza więź, tak? Albo mówiąc prościej, między nami, między ludzką duszą a Bogiem, bo wiem, że tam, jak się często mówi o oblubieńczej miłości z Bogiem, to panowie mają problem, tak? Bo tak nam się kojarzy Bóg Ojciec, ja facet, jak to oblubieńcza miłość? Więc Jan od Krzyża rozwiązał ten problem w ten sposób, że mówił o duszy, tak? Dusza jest rodzaju żeńskiego, więc już problemu nie ma. Oblubieńcza miłość między moją duszą a Bogiem, tak? Tak naprawdę to chodzi o istotę, o miłość, o oddanie siebie. Proszę Państwa, myślę sobie, że to przekazanie miłości, błogosławieństwo, mówiąc nam o miłosierdziu, pokazuje nam jedną rzecz. Nie bójmy się tracić swojego życia dla Boga, nie bójmy się tracić swojego życia dla Boga w drugim człowieku i dla Boga w samym Bogu. A więc nie bójmy się radykalnej wiary i radykalnej miłości, bo my nic nie stracimy, my wszystko zyskamy. Taki jest sens, myślę, w moim przekonaniu, tego przekazania miłości i tego błogosławieństwa związanego z miłosierdziem. Tak przynajmniej ja je odkrywam. Dziękuję bardzo.
Panie Olku, pięknie dziękujemy za tą refleksję. Źródło tego hebrajskiego pojęcia miłosierdzie to tak po naszemu wejść w czyjąś skórę. I bardzo dziękujemy, że właśnie taka wzajemność w słuchaniu i w mówieniu, wejść w czyjąś skórę. Bóg wchodzi w naszą i daj Boże, byśmy weszli w Twoją. Amen.